Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na odcinek, w którym będę mówiła o historii debat prezydenckich w USA. Przed nami pierwsza debata Harris-Trump. Dziś o niej nie będzie, dlatego że ten odcinek ma premierę przed debatą. Ale to dobry moment, żeby powrócić do słynnych momentów amerykańskich debat prezydenckich. Wybory prezydenckie w USA za 2 miesiące i to tak naprawdę najlepsza chwila, żeby zająć się w podcaście Ameryka i ja tym właśnie tematem. Zapraszam.
Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu.
Debaty prezydenckie w USA mają długą i fascynującą historię, która sięga początków telewizji, a ich znaczenie wykracza daleko poza polityczne widowisko. Pierwsza debata prezydencka, która odbyła się we wrześniu 1960 roku między wiceprezydentem Richardem Nixonem a senatorem Johnem Fitzgeraldem Kennedym, zapisała się w historii nie tylko jako debata dwóch wybitnych polityków, ale również jako wydarzenie, które zmieniło sposób prowadzenia kampanii wyborczych na zawsze. Debata Nixon-Kennedy była pierwszą transmitowaną na żywo w telewizji i w radiu, podkreślam, co umożliwiło milionom Amerykanów, no można powiedzieć, że taki bezpośredni kontakt z kandydatami. I to wydarzenie wywołało ogromne, ale to ogromne zainteresowanie i przeszło do historii nie tylko ze względu na treści merytoryczne, które tam się pojawiły, ale także ze względu na ten wpływ wizualny. Nixon, on był świeżo po chorobie, dlatego wyglądał na zmęczonego i niepewnego siebie, podczas gdy Kennedy emanował młodością i pewnością. Była między nimi znaczna różnica wieku, ale to było też widać właśnie w telewizji. Ten kontrast sprawił, że wielu widzów, którzy oglądali tę debatę w telewizji, uznało, że Kennedy zwyciężył tę debatę, zwyciężył w debacie. Natomiast słuchacze radiowi uznali, że pod względem merytorycznym Nixon wypadł lepiej. Czyli nie widzieli, tylko słuchali. I to wydarzenie, ta debata podkreśliła znaczenie wizerunku i stylu kandydatów, które no, w przyszłości miały odgrywać coraz to większą rolę. Po tej debacie jednak nastąpiła długa przerwa i debaty prezydenckie powróciły dopiero w 1976 roku, czyli 16 lat później. Dlaczego? Jednym z głównych powodów przerwy była decyzja Lyndona Johnsona, który w 1964 roku jako urzędujący prezydent nie widział żadnych korzyści, by uczestniczyć w debacie. Pamiętajmy, że Lyndon Johnson został prezydentem niespodziewanie. W 1963 Kennedy zostaje zamordowany w Dallas i Johnson, który jest wówczas wiceprezydentem, staje się prezydentem. Rok później są wybory, tak, bo Kennedy został zamordowany w listopadzie 63. To był już element jego kampanii wyborczej, ta wyprawa do Dallas. W 64. są kolejne. No i Johnson mówi nie. Jego przewaga nad przeciwnikiem, nad Barrym Goldwaterem, była na tyle duża, no Johnson uznał, że debata mogłaby go narazić na ryzyko, że to tak naprawdę przeciwnik mógłby tutaj zyskać, a nie on, i powiedział, że nie. Podobnie w 68 roku Richard Nixon, który startował kolejny raz, miał traumatyczne wspomnienia z poprzedniej debaty z Kennedym, gdzie jego wizerunek bardzo mocno ucierpiał. Także Nixon obawiał się, że ponowny udział w debacie może przynieść więcej szkody niż pożytku. I no też powiedział, że nie chce. Ponadto do przerwy w debatach przyczyniło się wygaśnięcie takiego przepisu Federalnej Komisji Łączności, który wymagał, aby media zapewniały równy czas antenowy wszystkim kandydatom. I z powodu tego przepisu stacje telewizyjne obawiały się, że organizacja debaty z udziałem dwóch głównych kandydatów no mogłaby narazić je na konieczność zaproszenia wszystkich kandydatów, w tym przedstawicieli mniejszych partii, co logistycznie byłoby no, trudne do zrealizowania. I dopiero w 1976 roku, po zmianach regulacji prawnych i dzięki też, trzeba powiedzieć, wzrastającemu znaczeniu mediów, debaty prezydenckie powróciły do amerykańskiego krajobrazu politycznego. Kandydaci Gerald Ford i Jimmy Carter zgodzili się wziąć udział w debacie, co zapoczątkowało tradycję, która trwa do dziś. No i przecież te debaty są organizowane nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, to teraz może powiem o formacie i takich ogólnych zasadach debat. Format i zasady debat prezydenckich w USA są ściśle regulowane przez Komisję do Spraw Debat Prezydenckich. I ta komisja powstała w 1987 roku, czyli już lata później od czasu, kiedy odbyła się pierwsza debata w 60 roku. Celem tej komisji jest zapewnienie, że debaty będą odbywały się w sposób sprawiedliwy, i zgodny z ustalonymi standardami. Ta komisja odpowiada za organizację debat oraz ustalenie zasad dotyczących uczestnictwa i formatu. I jednym z kluczowych wymagań jest spełnienie odpowiednich kwalifikacji przez kandydatów. Zwykle kandydaci muszą być nominowani przez znaczące partie polityczne, w Stanach Zjednoczonych są to głównie republikanie i demokraci, i uzyskać co najmniej 15% poparcia w wybranych sondażach. Dzięki temu debaty są po prostu zarezerwowane dla kandydatów, którzy mają realne szanse na zwycięstwo, co czyni je po prostu bardziej merytorycznymi i angażującymi dla samej publiczności, bo osobną kwestią są debaty, które organizuje się zanim wyłoni się kandydat uzyskujący nominację danej partii. Ale to jest już zupełnie inna sprawa. Natomiast tu mówimy już o tej debacie prezydenckiej przed wyborami, czy debatach prezydenckich przed wyborami prezydenckimi, tak jak to ma miejsce teraz w 2024 roku. W czasie debat nie ma przerw reklamowych. Ta debata trwa 90 minut i tematy, takie zagadnienia do dyskusji są podawane z wyprzedzeniem, także można sobie, wiemy mniej więcej, czego można się spodziewać, natomiast konkretnych pytań nie znamy. Znamy obszar tematyczny. Debaty prezydenckie zazwyczaj przyjmują kilka formatów. Najczęstsza to jest debata z moderatorem, który zadaje pytania kandydatom na podstawie tematów związanych z polityką taką wewnętrzną dotyczącą Stanów Zjednoczonych oraz polityką zagraniczną. Istnieje jeszcze również coś takiego, taki format, który się nazywa Town Hall, w którym pytania pochodzą bezpośrednio od publiczności, co pozwala kandydatom na taką interakcję z wyborcami. I jest moderator, jest prowadzący, ale publiczność ma też możliwość zadawania pytań. Innym takim formatem jest taka debata panelowa, można powiedzieć, gdzie grupa dziennikarzy zadaje pytania kandydatom, czyli nie ma jednego moderatora. Dobrze. Czas odpowiedzi na każde pytanie jest ściśle ograniczony, jest tam zegar i po prostu kandydat musi zmieścić się w tym czasie. Robi się to po to, żeby zapewnić obu stronom wypowiedź w danej kwestii i mają tyle samo czasu. Zresztą to znacie też przecież z tych debat, które są organizowane również w Polsce. I kandydaci mają również czas na ripostę, co często prowadzi do wymiany zdań i takich intensywnych dyskusji na kluczowe tematy. I tutaj ciekawym przykładem, który ilustruje znaczenie formatu debat i ich zasad, jest debata prezydencka z 1992 roku między Georgem H.W. Bushem, czyli Bushem seniorem, Billem Clintonem i Rossem Perotem. To była pierwsza debata, w której zastosowano format, o którym mówiłam, Town Hall, gdzie pytania zadawali tak zwani zwykli obywatele. I jedno z najbardziej pamiętnych wydarzeń z tej debaty miało miejsce, gdy wyborca zadał pytanie o to, jak kryzys gospodarczy wpływa na życie kandydatów. I Bill Clinton, zamiast po prostu odpowiedzieć na pytanie, podszedł bezpośrednio do osoby zadającej pytanie, nawiązał z tą osobą kontakt wzrokowy i powiedział: wiem, jak się czujesz, wiem, co przeżywają ludzie w tym kraju. To jest taka odpowiedź, można powiedzieć, pełna empatii, która zrobiła ogromne wrażenie na widzach. I o to chodzi. W przeciwieństwie do tego, George H.W. Bush w tym samym momencie został przyłapany na tym, jak nerwowo sprawdzał zegarek, co zostało odebrane jako brak zainteresowania i dystans do problemów przeciętnego Amerykanina. No, gafa fatalny to było, myślę, że to wielu kandydatów się potem kolejnych uczyło na tym przykładzie, czego wręcz kategorycznie nie można robić w czasie tego typu debat. Ten moment właśnie pokazał, jak ważny jest sposób, w jaki kandydaci angażują się w format debaty i w jaki sposób reagują na pytania wyborców. Właśnie tego typu interakcje mogą zmieniać postrzeganie kandydata i mieć wpływ na wynik wyborów. Format town hall okazał się skutecznym narzędziem dla kandydatów, którzy właśnie potrafią nawiązać ten kontakt z wyborcami i ten format jest stosowany nawet poza debatami przy różnych innych okazjach. Teraz na przykład to mogę powiedzieć, że Donald Trump angażuje się w tego typu formaty town hall, gdzie uczestniczy w spotkaniach z publicznością, odpowiada na pytania publiczności. Do tego momentu, kiedy ja nagrywam ten odcinek, Kamala Harris nie zrobiła nic takiego. Udzieliła jednego wywiadu dla telewizji CNN do tej pory i to był też wywiad z udziałem Tima Walza, czyli jej kandydata na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, ale w tego typu interakcje się nie angażowała do tej pory. Dobrze, to może jeszcze jeden przykład podam. Kiedy w 1984 roku Ronald Reagan ubiegał się o reelekcję i stanął do debaty z Walterem Mondalem, miał 73 lata. No i wtedy mówiło się, że ojejku, jaki to jest zaawansowany i poważny wiek. Popatrzmy, co się dzieje w tej chwili. W tej chwili mamy rok 2024. No Joe Biden wycofał się z wyścigu, już 80 na karku, ale Donald Trump ma 78 lat. I moderator zadał wtedy Reaganowi takie pytanie, a raczej może zaczął od wytknięcia, mówiąc Reaganowi w tamtym momencie, przypominam, że jest najstarszym prezydentem w historii i czy ma jakieś wątpliwości. I zadający pytanie przywołał wtedy przykład prezydenta Kennedy'ego, który w czasie kryzysu kubańskiego spał niewiele, bardzo mało, a był wtedy po 40 i spytał, czy Reagan byłby w stanie funkcjonować w takich warunkach, czyli olbrzymi stres, mało snu, no i świat na krawędzi wojny nuklearnej. I czy ze względu na wiek dałby radę, gdyby tego typu kryzys nadszedł? I Reagan oświadczył, że nie ma żadnych wątpliwości, dodając, i tutaj cytuję, nie uczynię z kwestii wieku sprawy tej kampanii. Nie zamierzam wykorzystywać do celów politycznych młodego wieku i braku doświadczenia mojego przeciwnika. No i pozamiatane. W tym momencie cała sala po prostu wybuchnęła śmiechem. Śmiał się nawet sam Walter Mondale, czyli oponent. No Reagan wybrnął z tego znakomicie. Nie można stwierdzić, czy ten moment sprawił, że Ronald Reagan wygrał kolejną kadencję. Natomiast po raz kolejny dał się poznać jako człowiek o dużym poczuciu humoru i z czegoś, co mogło działać na jego niekorzyść, czyli wiek, uczynił swój atut. Dobrze, to teraz może powiem chwilę o oglądalności debat. Ta pierwsza debata, o której wspominałam, Kennedy i Nixon, debata z 1960 roku, która była przecież takim przełomowym momentem w historii polityki, ją oglądało wówczas 70 milionów Amerykanów. Teraz dla porównania debata między Ronaldem Reaganem a Walterem Mondalem, ją oglądało 80 milionów widzów. No ale tak dla porównania teraz znowu debata z 2008 roku, przełomowe wybory, takie historyczne w Stanach Zjednoczonych, znaczy każde są praktycznie historyczne, ale te były, rzeczywiście takich wyborów wcześniej nie było. No startuje tutaj czarnoskóry kandydat Barack Obama, debata między Obamą a przedstawicielem republikanów, kandydatem republikanów Johnem McCainem. I ten wynik jest taki dużo niższy, bo 52 miliony widzów. Ale z kolei, kiedy dochodzi do pierwszej debaty między Donaldem Trumpem a Hillary Clinton, tutaj mówię o 2016 roku, to ta debata przyciągnęła rekordową liczbę widzów. 84 miliony Amerykanów oglądało ten historyczny moment. Ostatnia debata z kolei, czyli ta, która odbyła się w czerwcu tego roku między Donaldem Trumpem a Joe Bidenem, 51 milionów widzów. Także dosyć chyba słaby wynik, dlatego że w 2020 roku debatę Biden-Trump obejrzały 73 miliony Amerykanów. No ale ta debata, o której mówiłam z czerwca, to właśnie przede wszystkim ten termin czerwcowy. Debaty zawsze odbywają się jesienią, po wakacjach tutaj mieliśmy czerwiec. No ale to już w poprzednim odcinku, w poprzednich odcinkach dotyczących właśnie tych politycznych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, no to mówiłam, że być może to był taki element strategii demokratów, żeby mieć pretekst, żeby wymienić kandydata, żeby Biden nie ubiegał się o reelekcję. Dobrze, to teraz może powiem o znaczeniu debat w kampanii wyborczej, ponieważ one odgrywają naprawdę kluczową rolę, bo mają bezpośredni wpływ na opinię publiczną i mogą zmieniać dynamikę wyścigu o prezydenturę. Debaty mogą także przesądzić o wyniku wyborów, zwłaszcza gdy jeden z kandydatów ma przewagę medialną lub jest bardziej przygotowany do publicznych wystąpień. I tutaj chciałabym podać taki słynny przykład debaty między Ronaldem Reaganem a Jimmym Carterem w 1980 roku. Carter jako urzędujący prezydent miał przewagę merytoryczną, jednak Reagan dzięki swojemu doświadczeniu aktorskiemu, czyli to są te zdolności prezentacji, ale również komunikacyjne, potrafił w błyskotliwy sposób odpowiadać na pytania. I jest takie jedno jego słynne zdanie. Ono brzmi po angielsku "There you go again", czyli i znowu to samo, które skierował do Cartera w odpowiedzi na jego krytykę. I to stało się takim symbolem luzu i pewności siebie. To było takie krótkie, jak Carter mu coś tam wytykał, a on mówił, no i znowu to samo, i znowu to samo. Tak to zbywał. I właśnie to zdanie zdominowało nagłówki gazet w Ameryce i programy telewizyjne po tej debacie. Reagan sprawiał wrażenie nie tylko kompetentnego, ale także, co jest ważne, sympatycznego i zrelaksowanego, co no to kontrastowało z takim bardziej formalnym stylem Cartera. I dzięki właśnie temu popularność Reagana wzrosła, a ta debata przyczyniła się do zwycięstwa w wyborach i to właśnie pokazuje, jak debata może zmienić narrację kampanii. Reagan zdołał przekonać wyborców, że jest alternatywą, która ma nie tylko plan, ale również taki swój własny styl przywództwa, który wzbudza zaufanie. Współczesne debaty prezydenckie w USA odbywają się w zupełnie innym środowisku medialnym niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. I myślę, że tutaj właśnie muszę na chwilę zatrzymać się przy tym wątku, bo wraz z rozwojem mediów społecznościowych, takich jak wcześniej to był Twitter, teraz mamy serwis X, Facebook, czy Instagram, czy TikTok. Debaty stały się jeszcze bardziej dynamiczne i wpływowe. No teraz to już nie tylko takie tradycyjne media, ale również użytkownicy mediów społecznościowych mają ogromny wpływ na odbiór i na interpretację debat, bo każdy może sobie wyciąć króciutki klip, umieścić w sieci, wybrać ten moment, który jego zdaniem jest warty wpuszczenia do sieci i to zaczyna żyć swoim własnym życiem. I też w czasie debaty miliony osób komentują na żywo. No, najlepiej to się właśnie dzieje kiedyś na Twitterze, teraz platforma X. No, dzielą się swoimi reakcjami, często tuż zaraz się pojawiają natychmiast memy, jakieś gify, krótkie klipy wideo, o których mówiłam. I właśnie w mediach społecznościowych kluczowe momenty debat, właśnie takie jak cięte riposty, jakieś gafy kandydatów albo emocjonalne reakcje rozchodzą się wirusowo, błyskawicznie i to właśnie kształtuje narrację wokół danego wydarzenia. I tutaj chciałabym podać przykład, bo przykład debaty z 2016 roku między Hillary Clinton a Donaldem Trumpem. Wybieram celowo taki przykład, bo to jest właśnie czas już mediów społecznościowych i no myślę, większość z nas, większość z osób to już pamięta te czasy, kiedy Hillary Clinton walczyła o prezydenturę z Donaldem Trumpem. Nie było to wcale tak dawno temu. To było przecież 8 lat temu. I w mediach społecznościowych jednym z najbardziej komentowanych momentów, mówię oczywiście tutaj o Ameryce, tak? Był ten moment, gdy Donald Trump niespodziewanie chodził za Hillary Clinton po scenie. Wielu użytkowników odebrało to jako próbę zastraszenia. Na Twitterze, no bo wówczas jeszcze był Twitter, nie było X-a, na Twitterze, no natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy i mnóstwo analiz tego zachowania i to wpłynęło na sposób, w jaki media i publiczność oceniały tę debatę. Ten moment stał się szybko takim memem, a no media społecznościowe odegrały kluczową rolę w kształtowaniu opinii na temat tego incydentu. Sama Hillary Clinton zresztą wypowiadała się potem, wracała nawet po latach do tego momentu, że ona właściwie czuła oddech Donalda Trumpa z tyłu na plecach, bo on stał za nią, ona go nie widziała, ona mówiła, a on w tym momencie chodził za nią. No było to takie dziwne, nawet pamiętam jak to oglądałam. On tak stał za nią, myślę, że robił to celowo, żeby zbić ją z tropu. Media społecznościowe zmieniają sposób, w jaki debaty są konsumowane i analizowane. Wystarczy właśnie ten króciutki klip, co z tego, że to miało 90 minut. Wystarczy właśnie to jedno króciutkie zdanie. Każdy może być teraz komentatorem, także kandydaci muszą być świadomi, że każde słowo, każdy gest czy każda reakcja mogą stać się tematem dyskusji online. To może się rozejść wirusowo. I no często to ma po prostu większy wpływ na wyborców niż sama debata, bo ktoś tam czegoś nie zauważył, ktoś czegoś nie obejrzał, nawet jak się nie obejrzy debaty, to i tak to, co najważniejsze, zobaczy się potem właśnie w tych skrótach w mediach społecznościowych na platformie X. Bardzo, bardzo mocno to widać. Także w ten sposób w dobie cyfrowej media społecznościowe stały się potężnym narzędziem do kształtowania wizerunku kandydatów. No i teraz może porozmawiajmy chwilę o przygotowaniu kandydatów, bo przygotowanie kandydatów do debat prezydenckich to jest proces, który wymaga bardzo intensywnych działań i starannej strategii. Kandydaci muszą nie tylko opanować szczegóły swoich programów politycznych, ale też przygotować się na trudne pytania, riposty przeciwników oraz kontrolowanie swojego wizerunku na scenie. No bo jak mówiłam, każdy może wszystko nagrać i wrzucić potem do sieci. I to lata. I w przygotowaniach kluczową rolę odgrywają tak zwane mock debates, czyli takie symulacje debat, w których kandydaci ćwiczą swoje odpowiedzi, a członkowie sztabu wcielają się w przeciwników i moderatorów. Czyli wszelkie możliwe pytania, zachowania, prowokacje, jak kandydat powinien się zachować, gdy taka sytuacja go spotka w czasie debaty. I takim ciekawym przykładem intensywnego przygotowania do debat jest kampania Baracka Obamy w 2012 roku. Czyli wtedy Barack Obama ubiega się o reelekcję. I po pierwszej debacie z Mittem Romneyem, w której Obama wypadł słabiej i sprawiał wrażenie zmęczonego, jego sztab zareagował natychmiastowo. Ja pamiętam tę debatę, oglądaliśmy ją z Pawłem i patrzyliśmy na siebie. Obama nam się wydawał taki zawsze rzutki, taki pewny siebie, riposty, odpowiedzi natychmiast. A tutaj w tej debacie no naprawdę wypadł o wiele gorzej od Romneya. Także kolejne tygodnie Obama spędził na intensywnych treningach z różnymi trenerami medialnymi, no i oczywiście strategami. I zamiast skupić się wyłącznie na merytorycznych odpowiedziach, sztab po prostu pomógł mu dopracować styl wypowiedzi, gestykulację oraz właśnie sposób radzenia sobie z atakami Romneya. I w czasie tej już kolejnej debaty, drugiej debaty prezydenckiej w 2012 roku między Obamą a Romneyem, miała miejsce taka sytuacja, która stała się jednym z najbardziej pamiętnych momentów tamtejszej kampanii. Romney próbował zaatakować Obamę w kwestii polityki zagranicznej, oskarżając go o rzekome, zbyt pobłażliwe podejście do ataku na amerykańską placówkę dyplomatyczną w Bengazji w Libii. Romney zasugerował, że Obama i jego administracja początkowo nie uznali tego wydarzenia za atak terrorystyczny. Romney był przekonany, że odkrył poważny błąd w polityce zagranicznej Obamy i przygotował się do wykorzystania tego ataku jako kluczowy argument przeciwko urzędującemu prezydentowi, czyli Obamie. Jednak Obama był przygotowany na ten temat, zareagował bardzo spokojnie i z pełnym opanowaniem. I w momencie, kiedy Romney przerwał swoją wypowiedź, Obama zwrócił się do niego z taką zaskakującą i wręcz pewną siebie ripostą. Powiedział, proszę, kontynuuj, gubernatorze. I te słowa brzmiały jak takie zaproszenie do dalszego rozwinięcia argumentu, ale w rzeczywistości Obama wiedział, że Romney się myli. I moderatorka debaty szybko interweniowała, korygując Romneya i wskazując, że Barack Obama faktycznie nazwał atak w Bengazji aktem terrorystycznym już dzień po tragedii. I to wydarzenie było takim jednym z decydujących momentów tej debaty, ponieważ zdemaskowało nieścisłość w argumentacji Romneya, a jednocześnie pokazało Obamę jako dobrze przygotowanego, pewnego siebie i takiego opanowanego przywódcę. Także jego spokojna reakcja, a zarazem taka zręczna riposta sprawiły, że wielu wyborców zmieniło swoje nastawienie po tej debacie, co miało później wpływ na późniejszy wynik i na zwycięstwo Obamy, ponowne zwycięstwo Obamy, bo Obama został wybrany na drugą kadencję. Nieoczekiwane takie momenty i gafy podczas debat prezydenckich w USA mogą mieć ogromny wpływ na kampanię i wynik wyborów. W czasie debat na żywo kandydaci muszą reagować pod presją, co niestety często prowadzi do niefortunnych wypowiedzi lub jakichś niezamierzonych reakcji. I takie momenty stają się natychmiast tematem rozmów w mediach i na platformach społecznościowych. Są zaraz te klipy, wideo, o których mówiłam. I one niestety albo stety wpływają na postrzeganie kandydatów przez wyborców. Także jakiś jeden niefortunny gest, niefortunna wypowiedź i wszystko może po prostu się odwrócić o 180 stopni. I takim jednym z najbardziej znanych przykładów gafy, która wpłynęła na kampanię, była wypowiedź prezydenta Geralda Forda w 1976 roku. On miał wtedy debatę z Jimmym Carterem i Ford powiedział, cytuję, nie ma sowieckiej dominacji we wschodniej Europie. Co w kontekście zimnej wojny było po prostu takim dużym, rażącym wręcz błędem. Ta wypowiedź wywołała ogromne kontrowersje i była szeroko krytykowana przez media. I mimo, że Ford próbował później tam wyjaśniać swoje słowa, to jednak wielu wyborców uznało go za niekompetentnego w kwestii polityki zagranicznej, co mogło przyczynić się do jego przegranej w wyborach, bo wybory wygrał wówczas Jimmy Carter. Na jedną kadencję, ale wygrał. Kolejny przykład to jest debata z 2000 roku pomiędzy Alem Gorem a George'em W. Bushem. I Gore, próbując podkreślić swoje niezadowolenie wobec odpowiedzi Busha, kilkukrotnie podchodził do niego w trakcie debaty i starał się go zdominować poprzez mowę ciała. I w pewnym momencie Gore wstał i stanął bezpośrednio obok Busha, co zostało wtedy odebrane jako niegrzeczne i nachalne. Reakcja Busha była jednak kluczowa. On wtedy spojrzał na Gora, uśmiechnął się i skinął głową, co wywołało po prostu wtedy śmiech publiczności. No i Gore stracił w tej chwili swoją przewagę, a właśnie to niezręczne zachowanie stało się tematem wielu komentarzy i analiz po debacie. I tutaj była przecież taka podobna sytuacja z Hillary Clinton i z Donaldem Trumpem, ale Hillary Clinton nie zrobiła tego, co zrobił Bush. I Bush potrafił jakoś tak na swoją korzyść odwrócić tę sytuację. Właśnie tego typu momenty pokazują, jak ważna jest nie tylko treść debaty, ale również zachowanie kandydatów. I takie gafy mogą po prostu stać się kluczowymi wydarzeniami, które potem wpływają na opinię publiczną, a tym samym na wynik samych wyborów. Dobrze. Też chciałabym podać jakieś przykłady i jednym z takich najbardziej znanych przykładów, zaczynałam od tej pierwszej debaty z 1960 roku, to była debata między Kennedym a Nixonem. Przypomnę, była to pierwsza debata transmitowana w telewizji. To była po prostu rewolucja, w jaki sposób wyborcy zaczęli postrzegać kandydatów. I Nixon, mimo że miał mocne argumenty merytoryczne, to właśnie wyglądał na takiego zmęczonego, miał, co podkreślam, źle dobrany makijaż, a jego ubranie takie, no, podkreślało to zmęczenie. Natomiast Kennedy przygotował się właśnie na telewizyjny format. Wyglądał na wypoczętego, pewnego siebie, charyzmatycznego, miał dobry makijaż. No i dla widzów w telewizji Kennedy wygrał. Po prostu wyglądał lepiej. Ten wygląd miał tutaj kluczowe znaczenie. No Nixon, jak mówiłam, w radiu wypadł lepiej, ale to mu nie pomogło, bo ostatecznie wybory wygrał Kennedy. Jeszcze chciałabym wrócić do Hillary Clinton i Donalda Trumpa z 2016 roku. Bo przecież wydawało się, że Clinton bardziej doświadczona politycznie. To ona powinna mieć przewagę nad Trumpem. No ale jednak jego bezpośredni i często kontrowersyjny styl przyciągnął uwagę mediów. Clinton była merytorycznie przygotowana i dobrze wypowiadała się w dyskusjach, natomiast Trump wykorzystywał każdy możliwy moment, aby atakować ją osobiście i podważać jej wiarygodność. I to było skuteczne. Chociaż wiele osób uznało Clinton za zwyciężczynię debat, to jednak agresywny styl Trumpa okazał się bardziej skuteczny w mobilizowaniu jego zwolenników. I no jak wiemy, Hillary Clinton przegrała z Donaldem Trumpem. Tutaj jeszcze chciałabym wrócić do debaty między Donaldem Trumpem a Joe Bidenem w 2020 roku, bo to były jedne z najbardziej chaotycznych debat w historii. W czasie pierwszej debaty Donald Trump wielokrotnie przerywał Joe Bidenowi i moderatorowi. No to oczywiście wywołało krytykę zarówno mediów, jak i wyborców. I w pewnym momencie Biden zwrócił się bezpośrednio do Trumpa i powiedział do niego: "Will you shut up, man?" Czyli: czy mógłbyś się zamknąć, człowieku? I no, to było takie, można powiedzieć, niecodzienne zdanie. Ono było szeroko komentowane, ale również pokazało taką frustrację Bidena wobec agresywnej taktyki Trumpa. To był naprawdę chaos i no, on jednak wpłynął, myślę, negatywnie na odbiór Trumpa wśród wyborców. Być może to też się w jakimś stopniu przyczyniło do tego, że Donald Trump przegrał. I tu myślę, że trzeba było się zatrzymać na chwilę przy wątku moderowania debat, bo to jest też kluczowa rola, ponieważ moderatorzy nie tylko zadają pytania, ale również wpływają na ton i przebieg samej dyskusji. Moderowanie debat to na pewno nie jest łatwe zadanie, zwłaszcza gdy dyskusja jest gorąca, na kandydaci przerywają sobie nawzajem lub nie przestrzegają zasad. Dlatego na przykład tutaj teraz została wprowadzana taka zasada, że w czasie, gdy wypowiada się oponent, to druga strona ma wyłączony mikrofon. Nawet jeżeli coś będzie mówić, nikt nie będzie słyszał. Taka jest zasada. I no jeżeli są te mikrofony wyłączone, to rzeczywiście ten porządek chyba jest większy. Także współczesne debaty prezydenckie to są często skomplikowane widowiska medialne. No a sama rola moderatorów musiała ewoluować w odpowiedzi na, no też na zmieniające się jej oczekiwania widzów, no i na technologię, która też się zmienia. No, początkowo no to moderatorzy mieli taką bardziej pasywną rolę. Jedynie zadawali może pytania, ale od lat 90. ich rola stała się bardziej aktywna. Właśnie mogą coś skorygować. I no, w tej chwili oczekuje się od nich nie tylko umiejętności zadawania trafnych pytań, trudnych pytań, ale też zarządzania czasem i kontrolowania tej dynamiki między kandydatami. Takim jednym, myślę, dobrym przykładem takich trudnych momentów moderowania debat jest właśnie pierwsza debata prezydencka w 2020 roku między Donaldem Trumpem a Joe Bidenem. Ona była moderowana przez Chrisa Wallace'a. Ta debata była wyjątkowo chaotyczna, jak wspominałam. Były częste przerwy, takie agresywne wręcz można powiedzieć interakcje między kandydatami. No, Trump wielokrotnie przerywał Bidenowi, jak i prowadzącemu, że no, po prostu moderowanie tej debaty było takim naprawdę prawdziwym wyzwaniem. No, Wallace miał momentami takie trudności w uspokojeniu tej dyskusji i spadła na niego za to krytyka. I w odpowiedzi właśnie na ten chaotyczny przebieg Komisja do Spraw Debat Prezydenckich postanowiła wprowadzić zmiany w zasadach debat, w tym właśnie możliwość wyciszania mikrofonów kandydatom, aby zapobiec temu przerywaniu. To jest to, o czym mówiłam właśnie kilka chwil temu, że pierwsza debata między Bidenem a Trumpem w tym roku, mikrofony były wyłączone i teraz ta, która nagrywam podcast przed debatą Kamali Harris i Donaldem Trumpem i ustalenia są właśnie też takie, że gdy mówi jedna strona, oponent ma wyłączony mikrofon. Ale z kolei w 2016 roku moderatorka debaty pomiędzy Hillary Clinton a Donaldem Trumpem, ona się nazywa Martha Raddatz, ona zdobyła uznanie za swój profesjonalizm i właśnie za umiejętność kontrolowania trudnej sytuacji. No to jest bardzo doświadczona dziennikarka. I kiedy Donald Trump próbował zdominować dyskusję i przerywał Hillary Clinton, właśnie moderatorka skutecznie interweniowała. Ona utrzymywała porządek, no i zapewniała taką równą szansę obojgu kandydatom. Także ona pokazała, że jest zdolna, żeby zarządzać taką debatą, no i zebrała wiele, wiele pochwał od komentatorów za to, w jaki sposób tę debatę poprowadziła. Myślę, że tutaj jeszcze trzeba podać jeden przykład, bo jest taka jedna dziennikarka, Megyn Kelly, ona była wówczas dziennikarką Fox News, teraz działa niezależnie już tylko i wyłącznie na swojej własnej, w swoim własnym kanale, ma kanał na YouTubie i bardzo mocno aktywnie działa, komentując rzeczywistość polityczną w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, ale głównie skupia się na polityce. I ona jako moderatorka wtedy stacji Fox News, no odegrała naprawdę kluczową rolę. I to była jedna z najgłośniejszych debat w 2016 roku, ale ta debata odbywała się podczas prawyborów Partii Republikańskiej. Ale chciałabym przywołać ten przykład, ponieważ on jest bardzo ciekawy. Debata ta zyskała na znaczeniu nie tylko z powodu takiej napiętej atmosfery między kandydatami, ale również z powodu późniejszego konfliktu między samym Donaldem Trumpem a Megyn Kelly. W czasie tej debaty Megyn Kelly zadała Trumpowi pytanie dotyczące jego wcześniejszych, bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi na temat kobiet. I ona przywołała wtedy przykłady jego obraźliwych uwag, w tym nazywanie kobiet grubymi świniami czy leniwymi. I Kelly zapytała Trumpa, czy uważa, że taki język jest odpowiedni dla osoby ubiegającej się o urząd prezydenta. A Donald Trump, zamiast odpowiedzieć bezpośrednio na pytanie, początkowo zbagatelizował tę sprawę, stwierdzając, że jego słowa były skierowane jedynie do konkretnej osoby, do Rosie O'Donnell. No, takiej, można powiedzieć, osobowości telewizyjnej. Można powiedzieć, osoby, która jest znana w showbiznesie. Jednak to pytanie zapoczątkowało taki publiczny atak Trumpa na samą Kelly, który trwał jeszcze długo po zakończeniu debaty, bo Trump po debacie publicznie skrytykował Kelly, sugerując, że była nieuczciwa, no i że była stronnicza w swoich pytaniach. Posunął się jeszcze dalej, ponieważ w jednym z wywiadów stwierdził, że Kelly była złośliwa, ponieważ miała krew wychodzącą jej z wszystkiegokolwiek, tak? I no, wiele osób odebrało to jako taką seksistowską aluzję dotyczącą cyklu menstruacyjnego dziennikarki. I to naprawdę wywołało taką dużą falę oburzenia i obrony Megyn Kelly, zarówno no, w mediach, jak i w środowisku politycznym. Natomiast mimo tych ataków Trumpa, Megyn Kelly pozostała stanowcza i nie wycofała się ze swoich pytań. No, miała takie profesjonalne podejście do moderowania debaty i późniejsza reakcja na ataki Trumpa spotkała się no z takim uznaniem i wielu dziennikarzy i widzów, no bo to ceniono i taką odwagę i niezależność. Oni mieli strasznie duży konflikt. Ten konflikt trwał bardzo długo, no ale później doszło do takiego wywiadu i pojednania. Teraz powiedziałabym, że Kelly wspiera Trumpa, zdecydowanie nie popiera Kamali Harris, bardzo ją wręcz krytykuje. Ale to jest zupełnie inny temat. Dobrze, to jeszcze bym chciała powiedzieć o tym, dlaczego debaty są ważne. One mają takie duże znaczenie, ponieważ one są czymś innym. one w przeciwieństwie do starannie zaplanowanych kampanii wyborczych wymagają od kandydatów szybkiego reagowania na trudne pytania, no i na wyzwania, które stawiają oponenci. Także no, dla wielu wyborców te debaty mogą być takim momentem decydującym. Chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć o jednym aspekcie w Ameryce, który dotyczy debat. Zwyczaju oglądania ich w barach, klubach i no, w innych takich miejscach publicznych. Kto z was tutaj był kiedyś w Stanach Zjednoczonych, to z pewnością zauważył, a kto nie był, to pewnie widział to w filmach, że w barach w Stanach Zjednoczonych powszechnie spotykane są telewizory. No i one stanowią taką, no, część takiej atmosfery w lokalu. I wyświetlane na nich programy są oczywiście dostosowane do oczekiwań klientów tych barów. Także w barach sportowych, które są szczególnie popularne, najczęściej transmitowane są wydarzenia sportowe. Natomiast takie jak no, mecze futbolu, koszykówka, hokej, baseball, no i oczywiście Super Bowl czy tam finały NBA. Ja powiem wam, że ja mieszkam w takim miejscu, że w pieszym dystansie mam blisko do naprawdę wielu barów i restauracji. Do takiego najbliższego, właśnie w którym jest dużo telewizorów, to będzie z 300 metrów. I tam na okrągło wieczorami są ludzie, tam na okrągło oni coś oglądają. Najczęściej właśnie to jest sport. I muszę wam zresztą powiedzieć, że jak byłam na konwencji w Milwaukee, to tam również przy hali było kilka barów. Oczywiście to był teren zamknięty, hala i te bary obok były terenem zamkniętym, także tam mogli do tych barów wejść tylko uczestnicy konwencji, dziennikarze, zaproszeni goście, czyli ludzie z przepustkami. I w jednym z tych barów w środku był tak wielki wyświetlacz, bo to nie był telewizor, to był wyświetlacz, tak wielki ekran, że ja po prostu nie ogarniałam go wzrokiem swobodnie przy wejściu do tego baru. No to było coś gigantycznego. Zresztą były też takie bardzo duże zewnętrzne wyświetlacze, ekrany, na których było widać, co się dzieje na konwencji, co było naprawdę fajnym pomysłem. Ale w barach ogólnie poza sportem wyświetlane mogą być wiadomości, programy rozrywkowe, czasem filmy. Natomiast w przypadku wydarzeń politycznych, takich jak debaty prezydenckie czy w ogóle wybory, to bary organizują specjalne wieczory, żeby przyciągnąć właśnie klientów, którzy są zainteresowani bieżącymi wydarzeniami. I oczywiście często zdarza się, że one są tam specjalnie przystrojone na ten czas i są rzecz jasna promocje, są tematyczne drinki, co no, po prostu to nadaje taki charakter tego spotkania, jest w tym momencie ustalany, że to jest właśnie takie spotkanie wyborcze. I to się właśnie, myślę, nasiliło, zwłaszcza w ostatnich dekadach, że coś takiego się organizuje. I muszę podkreślić, że nie jest to powszechny zwyczaj w każdym regionie Stanów Zjednoczonych. On raczej większą popularność zyskuje w miastach i obszarach, które są bardziej zaangażowane politycznie. Oczywiście Waszyngton jest doskonałym przykładem właśnie takiego miejsca i cała zresztą metropolia waszyngtońska. To już na przykład, jak ktoś jest zainteresowany, to wystarczy, że sobie w internecie wpisze, w którym barze koło mnie można oglądać debatę polityczną, debatę prezydencką i tam wszystko wyskoczy. Do niektórych barów już na przykład są już bilety, że jest tam $20 i w ramach tych $20 jest coś. Niektórych nie ma takiej wyjściówki, wiadomo, że będzie wtedy wyświetlana debata i wszyscy będą razem oglądać. Ja oczywiście też z wielkim zainteresowaniem zawsze oglądam debaty polityczne i lubię również śledzić, jakie są komentarze internautów, także patrzeć na reakcje i sama w czasie oglądania od razu sobie myślę, o, to będzie ten moment, to będzie mem, to zaraz będzie latać po sieci, bo no po prostu już wiem, które sytuacje przyciągają uwagę internautów i co może stać się takim wiralem. Niezmiennie polecam nasze książki z serii Ameryka i My, ale również audiobooka Pawła, Kryzys przywództwa, w którym właśnie te wszystkie polityczne tematy dotyczące bieżącej sytuacji są omówione przez Pawła i podane w bardzo ciekawy dźwiękowo sposób na www.amerykaimy.pl. Polecam i do usłyszenia w kolejny wtorek.